Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie w tym naszym marcowym spotkaniu w pierwszą niedzielę, Wielką Sobotę. Nie wiem, co mi przykleiło się do słowa pierwszą niedzielę, tak na początku mszy świętej. Zresztą miesiąc temu też tak zrobiłem. To już chyba z jakiegoś rozpędu, ale dobrze, że jutro jest pierwsza niedziela. Moi drodzy, jest okres Wielkiego Postu i jest to czas, kiedy rzeczywiście, tak jak w przypadku, co wspomniałem na początku tej mszy świętej dzisiejszej, wpatrujemy się w to, aby rzeczywiście pozwolić się Matce Najświętszej, bo ona najlepiej rozumiała nie tylko przyjście na świat swojego Syna, ale także to, co przeżywał. Doskonale wiedziała, jak bardzo Jezus jest zjednoczony z wolą Bożą i chociaż była człowiekiem, to jednocześnie gdzieś tym spojrzeniem wiarą, na taki ludzki sposób, jak potrafiła, rzeczywiście starała się zrozumieć sens tego, co Pan Jezus dokonuje w momencie, gdy po ostatniej wieczerzy decyduje się całkowicie oddać w ręce ludzkie. Ona była świadkiem już wcześniej tych wydarzeń, to znaczy wydarzeń zapowiadających to, choćby nawet to, że Jezus non-stop musiał każdego dnia zmierzyć się z trudnością rozumienia przez tych, którzy Go słuchali. W szczególności także mierzyć się z zasadzkami słownymi, czy też takimi fizycznymi, które zostawiali na Niego faryzeusze uczeni w Piśmie, którzy z zazdrości, właśnie mówiąc dzisiejszą liturgią słowa, z zazdrości chcieli w ten sposób, aby uciszyć Jezusa i tak przynajmniej mi się to zdawało, że uda im się to zrobić w momencie, kiedy Go zabiją, kiedy zostawią na Niego zasadzkę ostateczną i Go zabiją. Do końca Maryja została tą ufną i tak czasami przedstawiamy ją albo używamy, że Matka Boża tak pod krzyżem rzeczywiście tak nadajemy jej bardzo mocne ludzkie rysy, polegające na tym, że ona niemalże prawie że lamentowała z tego tytułu, co się dokonało na krzyżu. Była matką i jest matką. I doskonale zdawała sobie z tego sprawę, jak matka odczuwa to, gdy jej syn umiera. Tylko że Maria była też świadoma tego, że jej syn spełnia wezwanie tego, który dokonał, że w ogóle Jezus począł się pod jej sercem. Czyli spełnia wezwanie Boga. I Maria też jednocześnie, będąc naprawdę służebnicą pańską, będąc tą, która nie tylko wychowała się na jakiejś wierze w postaci pewnej pobożności, religijności, ale tą, która była naprawdę do szpiku kości przesiąknięta nią, w pełni ufała dobremu Bogu, choć po ludzku nie rozumiała tego. Maria nie miała jakiegoś szczególnego wejrzenia i światła polegającego na tym, jak to będzie w przyszłości. To też jest wpisujące się właśnie w to powołanie, co Bóg ją postawił, mianowicie, że stanęła tutaj jako prawdziwy człowiek, nie jako bogini, tylko jako człowiek, który towarzyszy tak jak my, właśnie w przyglądaniu się tego, co robi Chrystus. I dlatego ona teraz, stając się matką nas, w momencie, kiedy Jezus przekazuje ją pod krzyżem świętemu Janowi, jest tą, która uczy nas nie tyle zrozumienia tego, dlaczego cierpimy, dlaczego spotyka nas różny krzyż czy doświadczenia, ale uczy nas takiego cierpliwego zaufania, że Bóg na pewno nad tym czuwa. Że to nie jest coś, co wymknęło się spod mocy Bożej. To taka refleksja wstępna. Natomiast to, do czego chciałbym nas zaprosić teraz przez najbliższy czas, bo rozważaliśmy już list Jana Pawła II o Różańcu i już się zakończył, chciałbym zaprosić każdego z nas do tego, żebyśmy pozwolili sobie na to, aby spróbować przyjrzeć się tej modlitwie, która nam towarzyszy rzeczywiście w pierwszą sobotę miesiąca w sposób szczególny. Kojarzymy ją najbardziej z miesiącem majem, czyli litania loretańska. Popatrzmy, my się nią modlimy, ale często gdzieś umykają nam pewne określenia, które są. Przy okazji takich wydarzeń, na przykład jak gdy papież, na przykład czy Stolica Apostolska doda jakieś wezwanie, to wtedy rzeczywiście jakby to odżywa. I wtedy zaczynamy się przyglądać, aha, to rzeczywiście, to tak nie można sobie samemu dodawać. To znaczy, że do tej litanii to tak tylko Stolica Apostolska może pozwolić na to, żeby dodać jakieś wezwanie. My nawet dodaliśmy w pewien sposób, tak żeby nam się zgadzało to melodyjnie, dodaliśmy sobie na końcu wezwanie Królowo Świata. A jest to nielegalne. Tak mówiąc językiem prostym. Tak, jest to niedozwolone. Nie wolno czegoś takiego zrobić. nie można dostosowywać tekstu do melodii. To melodia dostosowuje się do tekstu. W ten sposób to działa. I właśnie Stolica Apostolska przy okazji tego wydarzenia, kiedy dodane zostały ostatnio nowe wezwania, czyli Matko Nadziei oraz Pociechu Migrantów, a jeszcze wcześniej pojawiło się wezwanie Matko Miłosierdzia, to właśnie Stolica Apostolska przypomina o tym. Że to są teksty, które są prawnie wpisane do Kościoła, na cały Kościół przekazane, nie jako coś, co jest indywidualnego. Ktoś sobie na przykład wymyślił takie wezwania i w Polsce odmawiamy takie, w Anglii odmawiamy takie, we Włoszech odmawiamy takie. Nie. W całym Kościele jest jeden tekst litanii loretańskiej. Czy byśmy pojechali do Włoch, czy byśmy pojechali, nie wiem, na Grenlandię, czy byśmy gdziekolwiek indziej się znaleźli na świecie, spotkalibyśmy oczywiście w tamtejszym języku, ale spotkalibyśmy dokładnie tylko i wyłącznie te wezwania, którymi właśnie się modlimy. I teraz, żebyśmy mogli wejść w te rozważania, które będą nam towarzyszyć teraz przez najbliższe nasze spotkania, poszczególne rozważania, to chciałbym, żebyśmy w ogóle zauważyli, czym jest to, co nazywamy litanią. Bo my kojarzymy ją najczęściej z litanią loretańską, litanią serca Pana Jezusa, litanią do najdroższej krwi Pana Jezusa, ale o tym za chwilę. Natomiast sama litania, w ogóle to słowo lite z języka greckiego, a litania z języka łacińskiego, oznacza prośbę, błaganie. Czyli tak naprawdę, gdybyśmy mieli to tak przetłumaczyć na język polski, to litania to jest nic innego jak prywatna albo publiczna modlitwa błagalna do kogoś, do Boga, do Jezusa Chrystusa, do Matki Najświętszej, do świętych, w której prosimy o pewne łaski, przyzywając ich imion, to znaczy określeń związanych właśnie z tymi osobami. I teraz musimy wiedzieć o tym, że sama litania nie jest tworem człowieka takim, że w pewnym okresie świata człowiek sobie wpadł na pomysł, w sensie przyglądano się na przykład i tak, może tak, jest tworem człowieka, ale nie jest to na zasadzie takiej, że Kościół wpadł na pomysł, aby w ten sposób się modlić. Musimy wiedzieć, że początek litanii bierze się już z Ewangelii. A przypomnijmy sobie taki moment, kiedy to niewidomy żebrak Bartymeusz, siedząc pod Jerychem, kiedy usłyszał, że tłum przechodzi, dopytywał się, co się dzieje, i usłyszał, że przychodzi Jezus. I on jedyne, na co było go stać, to w tym momencie zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Oczywiście ludzie z tłumu zaczęli go tam uciskać, żeby czasami nie wołał głośniej, a ten jeszcze głośniej: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. I to zostało wysłuchane przez Jezusa. Zauważmy więc, te elementy związane właśnie z taką prośbą są w Ewangelii już wpisane. I stąd też Kościół, przyglądając się, zresztą tak jak wspomniałem przy okazji naszego rozważania o listu Jana Pawła II Różańcu, Kościół Wschodni uchwycił właśnie ten fragment tej modlitwy niewidomego Bartymeusza i wszczepił go jako swoją modlitwę na podobieństwo naszego Różańca, tylko że ona była chyba nawet trochę wcześniej. W każdym bądź razie polega właśnie ona na wielokrotnym w ciągu dnia odmawianiu właśnie tych słów: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Kościół te wezwania litanijne od tego momentu ewangelicznego, tego wydarzenia ewangelicznego, wszczepił w liturgię. Nie wiem, czy gdybym zadał komukolwiek z was pytanie dotyczące tego, czy wiemy, gdzie jest taka litania, to czy dobrze byśmy odpowiedzieli. Otóż okazuje się, że takim elementem litanii jest modlitwa wiernych. To właśnie wtedy modlimy się. Módlmy się, czyli Boże, gdybyśmy na przykład użyli tutaj określenia Boże albo Jezu Chryste, byśmy przez te sześć wezwań wzywali dokładnie tego imienia. Czyli zauważmy, byśmy wzywali w konkretnych intencjach, w konkretnych prośbach. Takim elementem trochę litanijnym może być ten modlitwa, która jest odmawiana właśnie w momencie, kiedy mamy akt pokutny. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś, aby zbawić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Panie, który nie przyszedłeś po to, aby potępić, ale aby zbawić człowieka, zmiłuj się nad nami. To też ma formę litanijną. Więc zauważmy, że w pewien sposób taką formą litanijną też jest nasza modlitwa różańcowa. Nie jest ona nad wyrost określeniem właśnie litanijnym, tylko jakby z tym nie wiążemy tego, bo jakby to się gdzieś tam nam rozmywa, jakby odróżniamy te dwie części modlitwy, litania od różańca. Najbardziej znaną i elementem wpisaną w liturgię litanią jest litania do wszystkich świętych. Popatrzmy, za chwilę, Wielką Sobotę, będziemy ją wykonywać podczas liturgii Wigilii Paschalnej. Gdybyśmy byli na święceniach kapłańskich, usłyszelibyśmy tą litanię, albo na przykład na święceniach diakonatu usłyszelibyśmy tą litanię. Dalej, na przykład kiedy mamy do czynienia, gdybyśmy mieli tutaj do czynienia z tym, że Kościół byłby niekonsekrowany jeszcze i nie byłby poświęcony nasz ołtarz, to byśmy też taką litanię odśpiewywali podczas obecności tu biskupa i kiedy on naznaczałby, namaszczałby ściany naszego kościoła albo samą mensę ołtarzową naznaczałby olejem krzyżma. Więc ta litania wszystkich świętych łączy się z tym, że wzywamy ich wstawiennictwa, ich imion, wzywamy w bardzo ważnych momentach kościoła, kiedy kościół mobilizuje się do szczególnej modlitwy. Oczywiście spośród tych wszystkich intencji, wszystkich litanii, które znamy, to znamy, to tak naprawdę przez Stolicę Apostolską zostało uznanych tylko 6. Wspomniana litania do wszystkich świętych. Dalej, litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dalej, do Najświętszej Krwi Pana Jezusa. Do imienia Jezus. Do Matki Bożej, litania loretańska. I tylko do jednego szczególnego świętego. Jakiego świętego? Józefa, tak jest. Tym bardziej szczególnego, że w tym roku mamy rok świętego Józefa. Tylko te 6 litanii zostało uznanych przez Kościół, to znaczy przez Stolicę Apostolską i do tych litanii nie wolno niczego dodawać. Żadnych wezwań bez pozwolenia Stolicy Apostolskiej. Wszystkie inne pozostałe litanie, czy to do Anioła Stróża, czy może jakiekolwiek inne, powiedzmy, do duszy Chrystusowej i tak dalej, biorą się one bardziej z pobożności ludowej, która nie oznacza czegoś gorszego. Ale chodzi o to, że w tym miejscu możemy znać tą litanię, na przykład litanie do danego świętego, nie wiem, do załóżmy, nie wiem, świętego błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, załóżmy, tak? Możemy taką litanię, albo gdzieś indziej. Jest on typowo tutaj na tym okresie, ale nigdzie więcej tego nie znajdziemy. Natomiast to, co rzeczywiście jest dostępne w całym Kościele Powszechnym, to jest tych sześć litanii. I tak jak wskazuje, że te litanie są także, czyli ich treść jest wskazana dokładnie przez Stolicę Apostolską do tego, żeby nią się modlić. Sama litania Matki Bożej składa się z takich części. Dokładnie składa się po pierwsze z naszego, na początku jak wzywamy, to wzywamy obecności Trójcy Świętej. Zauważmy, że modlimy się po kolei do Boga Ojca, modlimy się do Syna, modlimy się do Ducha Świętego. Po tym wezwaniu następuje obecnie 55 wezwań. 55 wezwań do Matki Bożej z różnego rodzaju jej imionami. Na końcu natomiast pojawiają się treści dotyczące już samego Odkupiciela, czyli w tym momencie mamy do czynienia z tym elementem Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Gdybyśmy tak przyjrzeli się tym wezwaniom do Matki Bożej, to zobaczylibyśmy, że dzielą się one na 3 grupy. Z jednej strony jest to grupa tak zwana dogmatyczna. Co to oznacza? Dotyczą one dogmatów związanych z Matką Bożą. Zauważmy, że zaczynają się one od słów Matko Maryjo, przepraszam, od słów Święta Maryjo do słów Panno Wierna. Wszystkie te określenia, które tam mamy dotyczące Matki, są to określenia związane z dogmatami, ale jednocześnie z głównymi prawdami obecności Matki Bożej. Papież Franciszek dodał do nich ważne, które jeszcze bardziej podkreślają w tym momencie, że też należą one do szczególnych określeń Maryi, wezwania właśnie te Matko Nadziei oraz Matko Miłosierdzia. Ta, która jest przynoszącą miłosierdzie na świat, nie tylko miłosierną, ale przynoszącą na świat miłosierdzie i ta, która przynosi na świat nadzieję. Nadzieję, którą jest Jezus Chrystus. Ale o tych wezwaniach będziemy sobie szczególnie mówić innym razem. Po tym pojawiają się wezwania dotyczące bardziej z taką treścią trochę historyczną. Historyczną, wziętą też z określeń biblijnych, mianowicie rozpoczynają się od słów zwierciadło sprawiedliwości i aż do wspomożenia wiernych, czyli wszystkie te elementy związane właśnie z życiem Kościoła i z Biblią. A na samym końcu pojawiają się już określenia dotyczące eschatologii, to znaczy ponownego przyjścia Chrystusa. To są wszystkie wezwania związane z określeniem królowa. Ta, która już jest po tamtej stronie królową. Tu jeszcze królową nie była. I to wszystko, co jest związane z jej królowaniem, właśnie tam jest ujęte. Zauważmy, że taka litania, dokładnie te określenia dotyczące królową, możemy potraktować sobie jako pomoc w rozważaniu różańca świętego, tajemnicy właśnie ukoronowania Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Fragmentu opisującego to wydarzenie w Piśmie Świętym nam brakuje. Ale za to imiona, gdzie ona jest królową, są nam dostępne. Mamy możliwość skorzystać z tego, co dał nam Kościół. Czyli z tych imion, które są szczególnie związane właśnie z jej królowaniem, a tych imion rzeczywiście mamy tam sporo. Więc nawet wziąć i zacząć rozważać, nawet przyglądając się temu, co to znaczy, że Maryja jest królową aniołów, że dlaczego jest królową męczenników, dlaczego jest królową wyznawców, patriarchów i tak dalej, to naprawdę może służyć nam jako dobre źródło, jako pomoc w modlitwie różańcem właśnie w tej tajemnicy piątej chwalebnej, czyli ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. Najnowsze wezwania, które się pojawiły, to właśnie od ostatnich wezwań, to znaczy wcześniej Królowo Rodziny czy Królowo Matko Kościoła, to teraz te wezwania dotyczące trzech. Matko Miłosierdzia, Matko Nadziei i Pocieszycielko Migrantów. Tak? Dobrze mówię. Tak? Pocieszenie Migrantów bodajże. Jakoś tak to wygląda. To jest nowe dla mnie jeszcze. Dzisiaj po raz pierwszy to użyłem, więc proszę wybaczyć, mogło mi to umknąć. Natomiast to bierze się jako też intencja, która gdzieś na sercu leży papieżowi Franciszkowi. I teraz taka ciekawostka. Nazywamy tą litanię jako litanię loretańską, ale nie do końca jest to prawdą, ponieważ ona nie bierze się bezpośrednio z Loretto, nie Loretto naszego tu pod Warszawą, tylko mówimy tu o miejscowości, która znajduje się w środkowych Włoszech. Mianowicie miejscowości, która założona została około 1100 roku. Natomiast wzięła swoją nazwę od tego, że jej wzgórza są, to znaczy wzgórza, na której jest położone, pokryte są wawrzynem. A wawrzyn właśnie w języku włoskim to Laurentum. Dlatego też pojawiło się określenie, że jest to Loretto. I nie tam została litania napisana. Tam została po raz pierwszy litania odmówiona. To jest tak naprawdę światowe sanktuarium maryjne, którego początki sięgają gdzieś 1249 roku. To właśnie tam możemy, jeżeli tam się udamy, możemy znaleźć bardzo specyficzną relikwię. Mianowicie w tamtym miejscu znajduje się część domu świętej rodziny z Nazaretu. Część. Dlatego, że gdybyśmy się tak zaczęli przyglądać, to znajdują się tam tylko trzy ściany. Czwarta ściana, która została zastąpiona ścianą ołtarzową, to jest ściana, której nie było. Mianowicie, dlaczego nie było? Łatwo się domyśleć, bo jeśli przyjrzymy się, jeżeli ktokolwiek z was albo był w Nazarecie, albo widział grotę w Nazarecie, to mógł zobaczyć, że jest ona po prostu jak to grota, tak? Mamy pewne wejście i żebyśmy mogli sobie to wyobrazić, to do tej groty dobudowany był przedsionek. Dobudowany był przedsionek i ten przedsionek znalazł się w Loretto. Został odczepiony od groty nazaretańskiej i tam też został przeniesiony. Historia, oczywiście trzeba odróżnić historię od legendy. Legenda mówi o tym, że to aniołowie przynieśli do Loretto właśnie ten domek świętej rodziny i dlatego też jakbyśmy tam byli, to zobaczylibyśmy ten dom, te trzy ściany obudowane ładnie w marmurze i na tym marmurze pokazane, jak to aniołowie fruną, trzymając w rękach właśnie ten domek świętej rodziny. prawda jest jednak taka, że trochę ta legenda jest związana też i z prawdą. Mianowicie nie tyle może aniołowie jako duchy niebieskie przyniosły właśnie ten domek do Loretto, co rodzina, która nazywa się aniołowie. Dokładnie to mówimy o sytuacji rodziny, która nazywa się De Angelis, czyli aniołów. I mamy do czynienia z taką historią, że zachował się dokument z września 1294 roku, który podaje, że Nicefor de Angelis, władca Empiru, w posagu swojej córce Itamar, wychodzącej za mąż za Filipa Taranto, czyli syna króla drugiego, króla Neapolu, oprócz wielu różnorodnych dóbr także przeznaczył jej, przepisał jej święte kamienie wyniesione z domu naszej Pani Dziewicy Matki Bożej. Tak zostało to zapisane takim określeniem. I od tego czasu właśnie Loretto jest przede wszystkim sanktuarium domku nazaretańskiego. Właśnie na podobieństwo tego wydarzenia, na podobieństwo tego Loretto włoskiego powstało nasze Loretto i to sanktuarium, które tutaj mamy niedaleko Warszawy. Natomiast musimy pamiętać, że to ta bazylika albo ten to sanktuarium maryjne jest związane przede wszystkim z tym, że jest to sanktuarium po pierwsze maryjne, jak sama nazwa wskazuje, ale jest to też dlatego, że Maryja właśnie w tym domu, Nazarecie, usłyszała wezwanie o przyjściu na świat Jezusa Chrystusa, o poczęciu. Dlatego też nazywane jest sanktuarium Słowa Wcielonego. Czyli sanktuarium miejsca, w którym dokonało się właśnie to poinformowanie, nawet prośba złożona przez Archanioła Gabriela Maryi, aby przyjęła pod swoje serce Jezusa Chrystusa i jej odpowiedź, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Dalej, okazuje się, że jest to też sanktuarium ukrytego życia Chrystusa. To przecież w domu rodzinnym w Nazarecie Jezus przygotowywał się do swojej publicznej działalności. To właśnie tam wzrastał przez swoje 30 lat, których nie mamy zapisanych właśnie w Piśmie Świętym. I wreszcie jest to sanktuarium, co ciekawe, chorych. Tam co roku przybywają niezliczone ilości ludzi chorych. Podobnie jak w przypadku Lourdes. Przybywają tam, aby wypraszać u Matki Bożej, tej, która jest jednocześnie uzdrowieniem chorych, wypraszać właśnie potrzebne łaski dotyczące swojego własnego zdrowia. Tam znajduje się figurka Matki Bożej, która trzyma na swoim lewym ramieniu Pana Jezusa. Taka dość smukła figurka Matki Bożej, która nie ma nic wspólnego z Nazaretem. Ona po prostu tam jest obecna i do niej, jako do tego punktu centralnego, ludzie zanoszą swoje prośby właśnie przez, patrząc na tą figurkę, modląc się do Maryi, aby przez jej wstawiennictwo otrzymać łaskę uzdrowienia. To tak daje, abyśmy mieli taki obraz wstępny dotyczący samej litanii loretańskiej. Przypominam, ona tam po raz pierwszy w tym Loretto włoskim została odmówiona. Stąd też jest jej nazwa. Natomiast ona z samym Loretto, poza właśnie tym, że mamy do czynienia tam z domkiem Matki Bożej, domkiem świętej rodziny później mieszkającej w Nazarecie, bo przecież Jezus po powrocie z Egiptu, święta rodzina zamieszkała w Nazarecie i to dlatego Jezus nazywany był nazaretańskim, nazarejskim. Co później było przeciwko niemu nawet użyte, bo nic dobrego z Nazaretu wówczas nie wyszło, przynajmniej w przekonaniu ludzi. Więc to jako wstęp do naszego rozważania, tak abyśmy w następnych naszych spotkaniach móc, poruszając się po poszczególnych wezwaniach Matki Bożej właśnie z litanii loretańskiej, mogli przynajmniej właśnie jakby zobaczyć cały ten kontekst dotyczący tego, dlaczego takie wezwania się tu odnalazły i też czego one dotyczą. Wszystkiego dobrego Wam życzę, dużo radości, dużo mocy Bożej na ten miesiąc marzec, bo to jest miesiąc już bezpośrednio przed świętami, bo pierwszy tydzień kwietnia to już będziemy mieli wielki tydzień, w związku z tym niedużo czasu nam zostało. Niech tam Pan Bóg błogosławi. Powstańcie, proszę. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą. jak komuś czas pozwala, jak będzie chciał się sobie także dać taki komfort, to zapraszamy. Przypominam, że w każdą sobotę, także dzisiaj o 20:00 mamy przez internet transmitowane nasze rozważanie Pisma Świętego. Taki czas z Pismem Świętym, warto wziąć swoje Pismo Święte, spróbować przygotować, tak jak z nami tutaj, jak będziemy to prowadzili dzisiaj o 20:00, taka godzinka bycia ze Słowem Bożym. Jeśli ktoś by chciał się z nami pomodlić, to zapraszam. Nie tylko w tą sobotę, ale postaramy się jak najdłużej, w każdą sobotę o 20:00. Dużo radości życzę i dobrej nocy. Z Panem Bogiem, do jutra.